czy ty wiesz, że my jesteśmy tym samym rocznikiem?
Bardzo możliwe, bo my i 8-4 to najliczniejsze roczniki.
A nie 8-5? Myślałem, że jesteście 8-5.
Jesteśmy 8-5. Ja mówię, że my i 8-4.
A, okej, okay, no widzisz, to nie dosłyszałem. No i ja też jestem Ślązakiem. Ja jestem, co prawda, Ślązakiem z urodzenia, który później wyjechał, a wy jesteście Ślązakami poniekąd z wyboru.
Tak.
Nagranie i produkcja. Studio Plac.
Cześć, tu Krzysiek Grzyman. Słuchasz Zielonego Podcastu, czyli rozmów o przyszłości i klimacie.
Gościem Zielonego Podcastu jest Marcin Nowak, czyli połowa duetu Wędrowne Motyle, duetu, w którym razem z żoną Anną pokazujecie i na Instagramie, i na YouTubie, i na blogu, i w książkach wasze podróże, no i świadome podróżowanie. Witaj.
Kłaniam się, cześć.
Podpis u was na Instagramie brzmi Podróże Polska, Włochy, Świat. Bardzo mi się podoba ta kolejność. No macie też dom we Włoszech, może gdzieś tam jeszcze o tym wspomnimy w trakcie rozmowy. Ale dużo o siebie mówicie, o świadomych podróżach. Mnie z kolei interesują zrównoważone podróże. To się chyba łączy, prawda?
Łączy się jeszcze ad vocem do tych esiek bym dodał Śląsk, bo chyba chciałeś nawet powiedzieć.
tak. Śląsk zawsze w sercu.
Tak, naszym i twoim, z tego co wiem. No a propos eśki przy świadomych podróżach, to oczywiście efekt pewnego, nie wiem, doświadczenia, czy też rozciągłości w tej naszej działalności. Wszyscy się śmieją w branży, że już jesteśmy dinozaurami, no bo to zaraz będzie 15 lat, no teraz jest 14 lat takiej pracy. Oczywiście nie zawsze na pełen etat, nie zawsze na full, na takiej zasadzie, że no to 7-8 lat temu to się stał nasz sposób na życie, ale zaczęliśmy te 14-15 lat temu jako raczej... Oczywiście inni ludzie, inni podróżnicy, konsumujący inaczej zupełnie turystykę, nie ukrywajmy, w sposób masowy, jak i wtedy, kiedy te kilkanaście lat temu wybuchło, tak byśmy to powiedzieli, takie poruszenie, taki ferment turystyczny w Polsce. Nasze pokolenie skorzystało z tego otwarcia granic, następnie kolejnym krokiem była wielka dostępność tanich linii. Można powiedzieć, że te kilkanaście lat temu to był taki boom na tanie, częste, czasami weekendowe, city breakowe, nawet jednodniowe latanie. Teraz zmieniło się to z wielu względów, pomijając, że cenowych, nie ma już takiego bardzo taniego podróżowania, ale też dla osób, które są w tym długo, po kilku latach pojawi się takie coś w głowie, co należy robić, żeby jeszcze się z tych podróży tak samo cieszyć jak na początku, tak, żeby nie wypalić tej swojej pasji do podróżowania, żeby to nie stało się rutyną, nie wiem, jakimś odhaczaniem. To się pojawia po jakimś czasie, zwłaszcza wśród osób, które pracują z kontentem turystycznym, tak byśmy to nazwali, czyli produkują, tak jak my, różnego rodzaju treści odpisanych po wizualne. No i myśmy zainteresowali się świadomym podróżowaniem, a najbardziej jego aspektem podróży tematycznych, czyli żeby przeżywać podróż, już nie będę tutaj używał truizmów tam wolniej, bo to można rozkładać na różne czynniki pierwsze, tylko bardziej intensywniej, to znaczy żeby podróż była zabawą, żeby podróż była pewnym challenge'em, żeby podróż była podwójną rozrywką. Tutaj mam na myśli realizowanie podczas podróży różnych takich mikroprojektów związanych ze swoimi zainteresowaniami, nie wiem, śladem Van Gogha po Prowansji. Nie odhaczanie top 10 Prowansji, tylko przeżywanie tego regionu razem z jego życiem, z jego miejscami, z jego obrazami, albo literacka podróż po Anglii z Jane Austen i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to po kilku latach stał się taki nasz główny topik zainteresowań, co też oczywiście odzwierciedlało się w naszej twórczości. Okazało się, że naszej społeczności bardzo się to spodobało. Wykształciliśmy sobie taką pewną grupę, która jest z nami do dzisiaj, która właśnie chce troszeczkę inaczej podróżować niż wszyscy. Więc to jest ten aspekt świadomego podróżowania, który nas najbardziej zainteresował, bo jak wiemy, wszyscy, to jest pojęcie dużo, dużo bardziej chłonne.
Pomęczę cię trochę o ten zrównoważony wątek w podróżowaniu, bo sam wspomniałeś o tanich liniach lotniczych, które spopularyzowały i city breaki, i w ogóle latanie po Europie. To jest tak naprawdę ciekawy i szeroki temat, no bo z jednej strony to podróżowanie stało się dostępne, zdemokratyzowało się i to dobrze, że podróżowanie nie jest tylko dostępne dla osób majętnych, fajnie, że każdy może wyjechać, no z drugiej strony to ma też te swoje ciemne strony, tak? To znaczy wspomniałeś o jednodniowych wyjazdach, czy takim lataniu, a tu jakiś szybki weekend, bo mogę, no podróże mają też swoje koszty środowiskowe, mamy ślad węglowy podróżowania. Wy o tym myślicie, jak planujecie swoje podróże, albo inaczej, czy wam ktoś to wytyka, szczególnie wam, no bo dla was to jest wasz zawód, czy ktoś na przykład wam mówi, hej, hej, no ale co to za zawód, macie taki ogromny ślad węglowy, tyle latacie samolotami. Zastanawiam się, jakie jest wasze podejście do tego.
Na szczęście lub nieszczęście, no umówmy się, że na szczęście, jako 38-latkowie mamy już ten, tak jak powiedziałem, etap zachłyśnięcia się bardzo częstym podróżowaniem za sobą i żeby było śmieszniej, człowiek jak pracował na etatach normalnie i łączył tą swoją działalność blogowo-turystyczną, to zdecydowanie więcej z tego skorzystał. Logiczne to jest. I też wydaje mi się, że to jest pewien proces. Teraz jakby nowe pokolenie weszło do tego świata, już tak podzielmy nasz wiek przez pół i bardzo często to są właśnie 18-latkowie, nastolatkowie, którzy gdzieś tam próbują przecierać te swoje pierwsze szlaki z tanim lataniem, ale to już jest inny rynek, nie jest on aż tak tani oraz świadomość edukacyjna jest dużo większa, to znaczy gdzieś z tyłu głowy ta myśl o śladzie węglowym czy bezsensowności takich rachitycznych podróży jest. Te kilkanaście lat temu nie było po prostu to takie powszechne. Edukacja w tym aspekcie raczkowała, dopiero tworzyła się. Ergo nie mieliśmy takich nigdy wypominek, wątpliwości, bo też nie był klimat, nie sprzyjał klimat tym przemyśleniom. Natomiast przeskakując do dzisiaj, to my paradoksalnie, mimo że dużo więcej pracujemy z treściami podróżniczymi, to dużo mniej korzystamy z samolotów. Z prostego względu. Jako osoby z rodzin kolejarskich, tak byśmy to powiedzieli, czy Ania, czy ja, nie, może bezpośrednio czasami, tylko no po prostu tutaj tata Ani, czy mój dziadek, pradziadek, bardzo lubimy podróżować pociągiem. I to nie jest tak, że teraz po prostu podróżujemy pociągiem, tylko systematycznie liczba podróży pociągami u nas rośnie. Lubimy to, bardzo dobrze się pracuje też w trakcie, dużo więcej podróżujemy pociągami, bo lubimy podróżować pociągami, lepiej się pracuje w pociągach, świetnie się pisze, człowiek jest bardzo efektywny, zarówno jakość kolei w Polsce się znacznie poprawiła, to trzeba przyznać w porównaniu z sytuacją sprzed kilkunastu lat, dostępność wielu miejsc w Europie, zwłaszcza środkowej, aż kusi, aby udać się tam pociągiem. Wspomniałeś o naszym związaniu się z Włochami. Od 2 lat tak rzeczywiście jest i to jest kraj z gigantyczną i świetną siatką połączeń kolejowych, z której korzystamy, a też wybór miejsca na naszą bazę włoską jest mocno uzależniony od kolei, bo to jeden z najważniejszych węzłów kolejowych. Więc to jest taka odpowiedź jedna na to pytanie, a druga to paradoks, oczywiście prozaiczna, czyli czasy pandemii. Mamy już 4. rok bodaj, tak, będzie tego czasu, tak byśmy to nazwali, postpandemicznego. Co prawda wszystkie liczby wskazują na to, że ten rok będzie rokiem przełomowym, to znaczy wiele statystyk tak zwanych przyjazdówek turystycznych w krajach przebije lata przedpandemiczne, bo poprzedni rok taki też już był, ale nie wszędzie, więc jakby całościowo nie można powiedzieć, że się odbił rynek turystyczny, ale w tym roku wszystko wskazuje na to, że tak będzie. Natomiast my poświęciliśmy, przestawiliśmy w swojej głowie dużo w czasie pandemii, bo dużo twórców podróżniczych, którzy swoją komunikację, swoją narrację, w ogóle taki swój vibe związany z, nie wiem, ze swoim wizerunkiem opierało o pewną orientalizację podróży, tak? Czyli że daleko, inaczej, dookoła świata, to oczywiście jest fantastyczne, natomiast wszyscy wiemy, że czasy, które potem przyszły, trudne, uniemożliwiły kontynuowanie przez jakiś czas tego komunikatu i dużo osób się załamało, to znaczy nie wiedziało, jak się odnaleźć w tej sytuacji. My z racji tego, że zawsze ta 1/3 naszych treści była realizowana w Polsce, dlatego że też jakby z wykształcenia naszego tutaj i marketing turystyczny i geografia, interesujemy się po prostu geografią Polski, krajobrazem Polski. Jest to plastyczny i interesujący dla nas materiał, czego oczywiście dowodem między innymi są dwie książki, zarówno Podróżuj bliżej, o mniej znanych regionach Polski, takich trzecioligowych bym powiedział, czy Polska 70 pomysłów, no to ruszyliśmy po prostu dookoła naszego kraju w tym czasie, tak? Realizując serię Polska na przełaj, pierwszy sezon dookoła Polski, to był strzał w dziesiątkę i my genialnie to wspominamy i nasi widzowie i potem pojechaliśmy w następnym roku na skos długi z Bieszczadów do Świnoujścia, potem w trzeci rok na krótki skos z Bogatyni do Sejn, no i rok temu pojechaliśmy wzdłuż Wisły. Tak, więc tak jakby jedno z naszych najważniejszych mott to podróże to nieodległości. Ono jest cały czas aktualne dla nas, to też się wiąże ze świadomym podróżowaniem, umiejętność odczuwania ciekawych aspektów miejsca nie powinna być związana z kilometrażem. Jak to mamy w głowie, to jesteśmy zawsze bezpieczni i z wszystkiego się cieszymy. Z wszystkiego się cieszymy, więc tutaj zamykając w klamrze, że twoje pytanie, no po prostu pewne sytuacje i momenty dziejów nam sprzyjały na to, że nie uderzyliśmy tak ofensywnie, czy w nas nie uderzono nigdy ofensywnie, że nasza działalność jest, ma duży ślad węglowy, czy jakby nie idzie naprzeciw pewnemu zrównoważonemu podróżowaniu.
To skoro tutaj zdradziłeś wasze kolejarskie korzenie, bardzo mi się to podoba. Ja jestem zakochany w podróżowaniu koleją po Polsce, wiadomo, nie ma innej opcji. Jeżdżenie samochodem nie ma większego sensu, jeżeli można gdzieś pojechać koleją. Latanie samolotem po Polsce uważam za kuriozalne, być może poza jakąś jedną trasą, która ma sens, dlatego że nie ma po prostu dobrych dróg ani dobrych połączeń kolejowych na tej trasie. Mam tutaj na myśli Warszawę-Szczecin, chociaż i tak można tam pojechać spokojnie pociągiem.
Albo Rzeszów-Szczecin.
Tak, no Rzeszów-Szczecin to już ekstremalne połączenie na skos, tak jak wspomniałeś wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o podróżowanie po Europie pociągiem, to chciałbym być wielkim entuzjastą i wybrałem się 2 lata temu w taką podróż z Warszawy do Brukseli i muszę przyznać, że mimo mojego wielkiego entuzjazmu, z jakim podszedłem do tej podróży, no to poległem. Niestety poległem, bo pociągi trochę jeszcze nie dają rady i co mnie najbardziej zaskoczyło, nie ma bezpośredniego połączenia z Warszawy do Brukseli, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo o tym po prostu nie wiedziałem, a tak jest, niemiecka kolej wcale nie jest tak świetna, jak mogłoby się nam z warszawskiej perspektywy wydawać i polskie pociągi jeżdżą dużo sprawniej i chyba częściej na czas niż pociągi niemieckie. To moja podróż się przeciągnęła, a przez to, że jechałem na tak naprawdę na 2- czy 3-dniowe spotkanie, no to była to dla mnie udręka. Zastanawiam się, jak wy z tym wielkim rodzinnym doświadczeniem, czyli macie to we krwi, planujecie podróże koleją po Europie. I w co trzeba się uzbroić?
To pytanie musiałbyśmy niestety zadać na wysokości listopada, gdyż na początku jesieni jedziemy w taką podróż dookoła Europy pociągiem.
Uła.
Więc takiego doświadczenia nie mamy. Natomiast podzielam twoje zaskoczenie dotyczące pociągów niemieckich. Gdzieś tak się kiedyś po prostu przyjęło. Nie wiem, że coś jest jak w szwajcarskim zegarku albo na niemieckiej kolei. Natomiast jest taki koszykarz Liam Carpenter, on prowadzi taki popularny profil na TikToku o życiu Brytyjczyka w niemieckiej społeczeństwie i tam często używa takich wątków, że jak przyjedzie pociąg na czas w Niemczech, to jest jakaś zakrzywienie czasoprzestrzeni. Ja wiem, z czego to wynika, bo niedawno się dowiedziałem. Chodzi o to, że przez Niemcy przechodzi bardzo dużo cargo transportu kolejowego i on ma priorytet i jest wiele takich wąskich gardeł w tym kraju, na przykład Dolina Renu, czy gdzieś tam przy Zagłębiu Rury i to powoduje taki efekt domina, że bardzo często cała siatka się wykrzacza. Natomiast ja jestem bardzo zadowolony na przykład z włoskich kolei, mimo że dosłownie 2-3 razy może jakiś pociąg się bardzo spóźnił, wszystko jest punktualnie na czas. Ostatnio jechaliśmy przez pół kraju do Triestu z Rzymu i pociąg przyjechał z opóźnieniem 3-minutowym, także taką ogromną trasę. Ja jestem bardzo zadowolony z tych kolei, natomiast jak się przygotowywać, wydaje mi się, że bardzo dobrą poradą jest wejście na stronę Eurail lub Interrail. To są takie prywatne inicjatywy, gdzie tam można kupować jakieś miesięczne, niemiesięczne, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni mają na stronie swojej taką aktualizowaną na stałe mapę w formie PDF-a, więc można zbliżyć wektorowo z bardzo dobrym, jakby z dobrą jakością. I tam są wszystkie linie kolejowe Europy. Oczywiście jest też wersja online'owa Open Rail Map, natomiast tutaj jest też napisane mniej więcej, ile czasu zajmie przejechanie odcinka, więc z wykorzystaniem tych dwóch narzędzi można sobie taką trasę, no jak ktoś ma wakacje, jest na przykład słuchacz młody, no to ma dużą możliwość wypełnienia nawet 3 miesięcy takiej podróży. Natomiast jak ktoś ma urlop 26 dni, chce tam 2-3-tygodniową trasę zrobić, nie wiem, z Polski pętelkę dookoła Alp na przykład, też ciekawy pomysł, i wrócić, to wydaje mi się, że to doskonale mu pomoże. Natomiast jest jedna rzecz, którą Niemcy mają wciąż najlepszą, to jest wyszukiwarka bahn.de, która obejmuje nie tylko niemiecką kolej, ale każdą inną kolej w Europie, i tam można najlepiej chyba sobie zaplanować online różnego rodzaju rozkłady i godziny.
Poruszyliśmy już kilka wątków w rozmowie. Były podróże po Polsce, no to wiadomo, związane przede wszystkim, chociaż nie tylko, z pandemią, która zmieniła nasz sposób myślenia o podróżowaniu. Trochę powiedzieliśmy o pociągach, trochę powiedziałeś o tych takich bardziej zaplanowanych wyprawach pod jakimś konkretnym, pod jakiś konkretny temat, to super. A czy uprawiacie też na przykład, czy chciałbyś poopowiadać o wolniejszym podróżowaniu niż to, które było do tej pory popularne? Bo tak jak wspominałeś o tych weekendowych wyjazdach, zresztą chyba z rok czy 2 lata temu w Gazecie Wyborczej był dość zabawny tekst, taka opowieść warszawiaka o tym, jak zmienił się standard jego życia z powodu inflacji i że już teraz nie może wyskoczyć na weekend do Neapolu na pizzę. No ale to w ramach humorystycznych akcentów tego podcastu. Natomiast wydaje mi się, że takie wolniejsze podróżowanie, gdzie nie odhacza się tych miejsc, bo też o tym wspomniałeś i mnie to bardzo irytuje, jak widzę takie podróżowanie w ramach odhaczania, tak, że tyle już tutaj mam stolic odhaczonych i tyle już tutaj mam krajów odhaczonych, jakby to było całym celem podróżowania, żeby wszędzie być przez 5 minut i wrócić i sobie to na mapie zdrabce albo na swoim profilu na Instagramie odhaczyć. Można też po prostu wracać do miejsc, które się lubi, i takie podróżowanie też jest super, ale wydaje mi się, że to wolniejsze podróżowanie też jest fajne i łącząc to z wątkiem pandemii, praca zdalna pozwoliła przynajmniej części osób, przynajmniej przez jakiś czas w roku, coś takiego łączyć. Możesz gdzieś wyjechać i możesz sobie zrobić workation, siedzieć gdzieś dłużej. No, ślad węglowy tej podróży jest niższy, ale też możliwość poznania i kultury, i miejsca, i ludzi jest dużo większa niż na takim szybkim przelocie, nawet jeżeli gdzieś jesteś 2-3 tygodnie, ale pędzisz z miejsca na miejsce, tu jesteś 2 dni, tu jesteś 3 dni i tak naprawdę jesteś cały czas w biegu w podróży.
Myślę, że to jest mocno z psychologicznego punktu widzenia tego typu formuła podróżowania i podejście do podróżowania powinna być przez nas trochę zrozumiała, jeśli włożymy na to pryzmat pewnego etapu rozwoju człowieka, czy po prostu wieku. Wydaje mi się, że w pewnym wieku powab tego typu podróżowania jest większy niż, no nie wiem, nie będziemy boomersami tutaj, ale niż w naszym wieku. Więc jakby trochę próbuję rozumieć tych, którzy teraz wchodzą. Ten świat jest taki troszkę inny, bo te materiały, które konsumujemy turystyczne, są szybkie, krótkie, intensywne. Mówię o wertykalizacji odbioru treści, zwłaszcza na telefonach. Więc to młode pokolenie, które wchodzi, też chce jak najwięcej zobaczyć. Zderza się trochę już z inną rzeczywistością, bo faktycznie nie jest tak prosto polecieć sobie na pizzę do Neapolu, ale myślę, że po czasie to odchodzi. To odhaczanie miejsc, liczenie, zaliczanie zmienia się właśnie na poszukiwanie jakiejś innej formuły odczuwania tego, czy wolniejszego podróżowania, które faktycznie w pracy zdalnej obecnie bardzo jest na rękę wielu osobom. No, my, łącząc się z Włochami, podjęliśmy też pewną życiową decyzję, że no, kochamy ten kraj, lubimy. Oczywiście to mówię o wymieszkaniu pół na pół, ponieważ nie wyprowadziliśmy się z kraju, ale pracujemy zdalnie i na miejscu tam. I wiemy, że chcemy więcej tworzyć treści z Włoch. To nam pozwoli absolutnie maksymalnie podróżować slow, ponieważ no jesteśmy, nic nas nie goni, wyjeżdżamy sobie gdzieś pociągiem do Umbrii, potem do Marke, potem kończymy teraz książkę o Rzymie, potem zrobimy materiał o Toskanii, ale takiej mniej znanej południowej Maremmie, która jeszcze jakby nie wpadła w sidła tych road tripów, które obecnie są przekleństwem Toskanii. Czasami na jednym punkcie widokowym podjeżdża 20 kilka samochodów, 10 wesp i kilka, nie wiem, hulajnóg. Tutaj przesadzam. Więc te city breaki nie stały się przede wszystkim już takie proste i tanie. Natomiast to przychodzi z wiekiem, tak to dziadersko zabrzmi, ale no, trochę jest w tym prawdy. Ja przecież też nie będę kłamał, że te 15 lat temu, czy tam 12, nie byłem takim typem podróżnika. No byłem. Chciałem właśnie skoczyć sobie na weekend do Rzymu, czy do Paryża. Myślę, że też determinowało te 26 dni urlopu człowieka. To wszystko się jest w stanie zmienić, ale żeby nie było tak defetystycznie tutaj, żeby to nie zabrzmiało, jesteśmy w dużo lepszej rzeczywistości. Więcej osób ma świadomość tego, jak o tym mówić, jak próbować podsuwać inne alternatywy młodym ludziom, między innymi właśnie podróżowanie bliskie, gdzieś pociągiem do Czech, Saksonia, Słowacja, Austria, że jest dużo możliwości innych niż właśnie ofensywne, bardzo intensywne city breaki.
Marcin, muszę cię o to zapytać, bo ja sam też kocham Włochy. Dlaczego wybraliście Włochy? Myślę, że są dwie grupy ludzi. Ci, którzy kochają Hiszpanię i ci, którzy kochają Włochy w Europie. I dlaczego jesteście team Italia?
Dokładnie tak jest. Ja bym jeszcze do tej Hiszpanii dodał Portugalię i to jest taka oczywiście wspólna grupa, taka iberyjska, byśmy tak powiedzieli. Natomiast to był trochę przypadek, kilka lat temu podjęliśmy decyzję, że będziemy chcieli sobie ulokować oszczędności w polskich górach w postaci jakiegoś domku, może małego, drewnianego, albo do remontu. To też zabrzmi dziwnie, ale to przychodzi taki czas, kiedy człowiek myśli o takim, tak, miejscu poza miastem. Logiczne. Ale, no i tak 3 lata szukaliśmy działek. My jesteśmy związani z Małopolską korzeniami, chociaż jesteśmy, powiedzmy, takimi przyszywanymi Ślązakami, ale zaakceptowanymi. No i nie udało się. Mówiąc oględnie, nie będę tu się wdawał w szczegóły, nie udało się, ciągle coś wyskakiwało, tutaj problem z gazem, tutaj z wodą, już prawie jedna działka była kupiona, okazało się, że woda jest zanieczyszczona. I tak 3 lata minęły i przyszła bańka na rynku nieruchomości. Do dzisiaj sam nie do końca rozumiem, dlaczego akurat w Polskę ona tak mocno uderzyła, no ale no stało się. Jesteśmy tym krajem, który najbardziej ucierpiał na tym wywindowaniu cen, czasami w horrendalnych kierunkach, 200%, na przykład, nie wiem, na zbrojeniu, czy tam betony, styropiany. No
Marcin, tu tylko wejdę w słowo. Być może
przerwaliśmy tak naprawdę, to poszukiwanie.
Być może tak naprawdę jesteśmy zamożniejszym krajem, niż nam się wydaje i niż pokazują to statystyki.
Może to jakby też tutaj nie przekreślam tego naszego gigantycznego rozwoju przez te ostatnie kilkanaście lat. Niemniej z jakiegoś powodu, mimo że byliśmy na to przygotowani, nie mogliśmy jednak podjąć tego marzenia. Więc to jest jakby odpowiedź na to, czy jesteśmy, czy nie. I dużo osób, naszych rówieśników również wtedy się z tym zderzyło. Ja bardzo też współczuję temu pokoleniu, o którym przed chwileczką mówiliśmy, że wchodzi na rynek turystyczny, bo ono też dużo trudniej moim zdaniem zderzy się z tym światem, ale to jest temat na inną rozmowę. Więc podjęliśmy decyzję, że rezygnujemy z tego. I potem pojechaliśmy do Włoch, żeby sobie po pandemii odbić naszą nieobecność przez 2 lata. Realizowaliśmy taki materiał o Umbrii, bardzo przyjemny, spokojny, wędrowny, jak nazwa wskazuje, ze szlakiem świętego Franciszka, wcześniej Sycylia. I tam w Umbrii spotkaliśmy się z Bartkiem Kierzunem, to jest pisarz, który pisze książki kulinarne, fantastyczny gość. Zakolegowaliśmy się, zrobiliśmy z nim wywiad, bo on związał się z Umbrią właśnie. No i poza kamerą Bartek nam poopowiedział trochę o tej rzeczywistości nieruchomości we Włoszech i otworzył nam oczy. Niesamowite to było, jak dużo jest atrakcyjnych cenowo nieruchomości we Włoszech. Myśmy to poznali i przez 3 lata nie udało się w Polsce spełnić marzenia o domku i ziemi, a przez 3 miesiące udało się we Włoszech spełnić drugie marzenie. Okazało się, bo to nie było priorytetowe marzenie, ale gdzieś tam zawołało w tle, słuchaj, teraz moja kolej, realizuj mnie. I no i w małym miasteczku niedaleko Rzymu, ale bardzo dobrze skomunikowanym i będącym taką logistyczną dla nas taktyczną bramą do Umbrii, Toskanii i Lacjum, udało się w atrakcyjnej kwocie zakupić nieruchomość i jeszcze nawet zostało trochę, mówię w kontekście tego, na co byliśmy przygotowani w Polsce. No i tak od 2 lat związaliśmy się z tym krajem mocniej. Kochamy go całym sercem, daje on nam dużo pozytywnej energii, zwłaszcza ludzie, sąsiedzi, nasze łapanie energii. No, wiosna przychodzi tutaj pod koniec lutego, lato odchodzi pod koniec października, zima jest krótka. Nie mówię, że jest zawsze ciepło, bo to też trzeba pamiętać, że Włochy są różne. Mają różne klimaty, różne elementy. To nie był dom za 1 euro, żeby mówić, który trzeba wyremontować za kilkadziesiąt tysięcy, tylko w bardzo dobrym stanie. Ta substancja nieruchomościowa we Włoszech jest atrakcyjna, bo jest jej bardzo po prostu dużo, bardzo jest dużo. Włosi w latach 90. Mieli taki drugi boom gospodarczy, ten pierwszy skonsumowali dobrze. W latach 70. powstało duże mnóstwo różnych marek, jak wiemy do dzisiaj niektóre motoryzacyjne, czyli designerskie. Ten drugi, można powiedzieć, trochę przejedli, nie skonsumowali dobrze, ale po nim zostało bardzo dużo właśnie, nie wiem, drugich, trzecich domów, które dzisiaj po prostu są uwolnione na rynku i no z różnych krajów ludzie je zakupują. Również bardzo duże zainteresowanie jest właśnie wśród Polaków, bardzo.
To jeszcze na koniec jedno pytanie. No nie może być rozmowy w 2024 roku, żeby nie pojawił się temat sztucznej inteligencji. AI pomaga także w planowaniu podróży. Są chatboty, które na to pozwalają. Zdaje się, Expedia ma taki swój, ale można też zapytać w sumie jakikolwiek chatbot, czy ktoś korzysta z Gemini Google'a, czy z czatu GPT, czy chociażby z wyszukiwarki Microsoftu Bing. Można ją poprosić o pomoc w planowaniu podróży. To tak z ciekawości, wy się o to martwicie na przykład jako ludzie, którzy no, tworzą treści i pomagają ludziom w pewnym sensie planować swoje podróże, też ich inspirują, że ta sztuczna inteligencja was wygryzie?
Na pozór tak, powinno tak być, natomiast sami korzystamy ze sztucznej inteligencji w wielu aspektach, chociażby właśnie optymalizowania pewnych szlaków komunikacyjnych. Ona jeszcze tutaj nie dowodzi tego tak jak trzeba, bo faktycznie najlepsze narzędzia związane z turystyką są zawsze oparte o jakąś konkretną markę, więc one wtedy są trochę zaburzone tym, że pod tą markę, z tego co ja obserwuję na razie, pracują. Natomiast no na przykład dużo pracowałem ze sztuczną inteligencją, żeby modele klimatyczne dla pewnych elementów Włoch sobie wyznaczyć na podstawie wielu różnych źródeł, również na przykład ze Scholara, czyli tam akademickich. No i po prostu skróciło to opracowanie pewnych wykresów, które potrzebowałem. Więc bardziej pracujemy analitycznie i naukowo z tym. Nie do końca uważam, że w przygotowaniu planów podróży wygryzie blogerów. Dlaczego? Dlatego, że też siła blogów trochę straciła na rażeniu. Ludzie i tak konsumują inaczej treści, TikTokowo, a ci mądrzejsi, czy bardziej jakby rozbudowani twórcy internetowi, turystyczni, czy też podróżniczy, bardziej oparli swoją twórczość o pewien storytelling, którego na razie jeszcze długo sztuczna inteligencja zastąpić nie będzie w stanie. Natomiast ja jestem wielkim zwolennikiem sztucznej inteligencji w zakresie analityki, trochę mniej w zakresie tworzenia materiałów graficznych, no bo to jest obarczone i obostrzone na razie wielkimi kontrowersjami prawnymi. Natomiast w kwestii analitycznej, matematycznej, statystycznej bardzo mi się to podoba i często korzystam.
Marcin Nowak, czyli połowa duetu Wędrowne Motyle. Instagram, YouTube, blog. A o czym najnowsza książka?
O mieście, do którego prowadzą wszystkie drogi, również kolejowe.
No to zgaduję, że to miasto we Włoszech.
To jest miasto, które zawiera się też w twoim nazwisku.
Pięknie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Odsyłam. A jeszcze powiedz, kiedy premiera?
Niestety nie jestem w stanie jakby podać premiery, ponieważ ten proces jest trochę skomplikowany i pewne technikalia nam tej daty nie pozwalają wytyczyć, ale ufam, że wiosna, jestem przekonany, że chodzi o tegoroczną wiosnę.
Super. Marcin Nowak, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Krzysiek Rzym-An, do usłyszenia i do zobaczenia.
Dzięki.
Dzięki, że słuchasz Zielonego Podcastu. Aby nie przegapić kolejnego odcinka, kliknij subskrybuj. A jeśli podcast ci się podoba, możesz go ocenić i polecić znajomym. Znajdziesz mnie także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzym-An, do usłyszenia.
Nagranie i produkcja Studio Plac.